Julia Kończak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani arborystka, pani dendrolog, czyli osoba zajmująca się drzewami przede wszystkim, prawda?
Przede wszystkim tak. Jeszcze też krzewy wchodzą w moje kompetencje, ale głównie drzewa, tak.
I tu nagle ona mnie mocno zaskoczyła, bo w periodyku Salamandra ukazał się jej artykuł na temat myszy. Co się takiego stało? To jest pytanie.
Ja tylko tutaj chciałam powiedzieć, że ten artykuł ukazał się już jakiś czas temu, tylko został przypomniany w związku z tym, że co jakiś czas warto do pewnych tematów wracać, więc jest to artykuł już przed dobrych paru lat. Natomiast temat jest dalej aktualny, ponieważ ciągle jednak mysz, gryzonie tak szerzej wzbudzają bardzo różnorodne emocje.
Lubimy, tak?
Tak, przeważnie jednak wzbudzają takie mało sympatyczne emocje.
Dobrze, pani przyrodnik, przedstawić je w jakimś ciepłym świetle?
W innym może po prostu. Tak jak każde inne zwierzę, które występuje w przyrodzie, one również mają swoje jakieś role, są częścią tej przyrody i nie należy... No, uważać, że jakby ich nie było, to by było dobrze, bo to tak nie działa.
No, rzeczywiście, często uważamy je za szkodniki. Dlaczego to mnie mocno zaintrygowało i zainteresowało? Dlatego, że ostatnio z Eweliną i Piotrem, czyli z ekipą Ptasiego Radia Gdańsk, rozmawialiśmy na temat nornic, norników i myszy właśnie i odróżniania jednego od drugiego. I oni powiedzieli, przyznali się do tego, że oni nie mają zielonego pojęcia. Ja myślę sobie, a to ciekawy temat, to można wyłuskać całe mnóstwo ciekawostek.
Tak, to prawda, ponieważ już nie wchodząc tutaj w takie szczegóły taksonomiczne, systematyki, ponieważ rząd gryzoni jest dosyć rozbudowany i w tym rzędzie mamy różne rodziny i tak jak wspomniałeś, mamy i te nornice, i norniki, i mamy myszy, też różne jeszcze inne rodziny, ale nie wchodźmy w takie głębokie szczegóły. Natomiast akurat jeśli chodzi o norniki i myszy, to można je dosyć łatwo odróżnić po budowie ciała, dlatego że to, co jest bardzo charakterystyczne dla myszy, tak szeroko pojętych, jest to, że mają duże uszy, długie ogony i często bardzo duże, ładne oczy. Natomiast w przypadku norników te uszka są małe, one często tak dopiero co wystają z futerka, mają też krótkie ogony i mają trochę inny kształt ciała. Są takie bardziej jak baryłeczka, coś takiego, więc faktycznie można je odróżnić, jeżeli się te cechy zna. I jeszcze jest taka mała grupa zwierząt, które nie są gryzoniami, to są zwierzęta owadożerne, ryjówki, które również osoby, które nie są zaznajomione z małymi ssakami, mogą pomylić z myszą, czy właśnie z nornikiem. Natomiast to nie są gryzonie, to są zwierzęta owadożerne, również bardzo malutkie. W ogóle najmniejszy ssak Europy to jest właśnie ryjówka. Natomiast...
Generalnie jakiś rajk może się zdziwić, że są ryjówki, tak. Że są te norniki, tak, że są mysze. Tak. To wszystko nie jest to samo, prawda?
To wszystko nie jest to samo, natomiast to, co łączy norniki z myszami, to jest to, że to są gryzonie faktycznie, czyli głównie żywią się pokarmem roślinnym, ale nie są to tak do końca wegetarianie, jakby się mogło nam wydawać.
Bo jakiegoś ślimaka też lubią.
Tak, ślimaka. Szczególnie na początku wiosny, czy nawet zimą, wtedy, kiedy tego pokarmu roślinnego jest mało, no jest to oczywiście bardzo dobre źródło białka. Natomiast ryjówki, one żywią się tylko owadami. Tutaj żadne rośliny nie wchodzą w grę, więc one są bardziej spokrewnione z jeżami niż z myszami.
No to dzisiaj mała lekcja o myszach, proszę państwa, bo co wy wiecie o myszach? Niewiele, tylko chyba tyle, że czasami myszy zimą czy jesienią przychodzą do domu i na tym sprawa się kończy.
Tak, w ogóle to jest ciekawe, dlatego że jak myśli się o myszy, no to raczej się ma na myśli przede wszystkim mysz domową, która faktycznie jest takim gatunkiem synantropijnym, czyli takim blisko związanym z człowiekiem. Nawet jej polska zwyczajowa nazwa, czyli mysz domowa. No,
a można ją udomowić? Mysz może być trochę psem?
To znaczy, no zdaje się, że te myszki hodowlane, no to jest właśnie z myszy domowej jakoś tam przystosowane. Natomiast no, na pewno nie będą one tak związane z człowiekiem jak pies, ale tak, to myszy domowe również są hodowane. Natomiast mamy też inne gatunki myszy, które nie są aż tak bardzo związane z człowiekiem.
I to mnie zachwyciło, tak? Wchodzę w słowo. Dlaczego mnie zachwyciło? Dlatego, że ten podział myszy, proszę państwa, on jest prosty przez banalny. Są myszy leśne mieszkają w lesie. Są myszy zaroślowe mieszkają w krzakach, w zaroślach. Są myszy łąkowe mieszkają... Jakie?
Polne.
A polne, przepraszam, polne. Rzeczywiście. Są myszy polne, które mieszkają na polach. I są myszy domowe, które z tych pól, krzaków i czego tam jeszcze zimą przenoszą się do domu. Właściwie na tym koniec. O, prawie.
Tak, to jest taki bardzo oczywiście uproszczony podział. Faktycznie jest tak, że mysz leśna, w publikacjach zwana też myszarką leśną właśnie dla odróżnienia jej od tej myszy domowej, jest bardziej związana z drzewostanami, takimi starymi, liściastymi, głównie dlatego, że bardzo lubi nasiona buka, czyli buczynę, i nasiona dębu, czyli żołędzia. I też jest takie bardzo ciekawe zjawisko zaobserwowane przez naukowców, że w momencie, kiedy mamy lata nasienne u tych drzew, czyli u buków i dębów...
Ta buczyna rodzi?
Tak, dokładnie. To ta populacja tej myszy leśnej bardzo gwałtownie rośnie jej liczebność, natomiast w momencie, kiedy tych lat nasiennych nie ma, to ta populacja jest nisza. Czyli tutaj widać bardzo mocno tą korelację między...
I to są myszy, które mogą zainteresować dendrologa, tak? Arborystę, specjalistkę od drzew, dlatego że myszy też, jak ptaki trochę, wiją gniazda w koronach drzew.
Szczególnie właśnie mysz leśna jest znana z tego, że potrafi się wspinać bardzo wysoko, nawet do 20 metrów, i zdarza się tak, że wykorzystuje budki na przykład lęgowe dla ptaków do tego, żeby tam zakładać swoje gniazda, więc czasami przy kontroli budek można się zdziwić, bo faktycznie zamiast ptaków mamy tam myszy. Z kolei mysz zaroślowa, która, ona też jest związana z lasami, ale częściej występuje w takiej strefie ekotonowej, czyli pomiędzy lasem, a na przykład właśnie jakąś łąką, tak, jakimiś zaroślami, ale również zdarza się, że ona wykorzystuje drzewa na przykład, może już nie tak wysoko, ale pod korzeniami drzew z kolei. Więc jeżeli mam takie już starsze drzewa, gdzie te nabiegi korzeniowe są takie duże, gdzieś tam się zaczynają robić jakieś szczeliny, to one bardzo chętnie te przestrzenie wykorzystują.
Pod takim korzeniem wykopię sobie norkę.
Tak, na przykład wykopię sobie norkę, albo czasami wykorzystują też spróchniałe jakieś pnie i też tam robią sobie gniazdo.
Bo te inne myszy to znane są z tego, że właśnie kopią sobie nory, i to czasami są nory kilkukomorowe, no może dwukomorowe, tak?
Tak jest,
jedna komora
tak.
To spiżarnia, a druga to sypialnia.
Dokładnie tak. Dlatego, że myszy nie zapadają w sen zimowy w porównaniu do innych gryzoni, takich jak na przykład susły, które są znane z tego właśnie, że śpią. Więc one muszą sobie robić te zapasy na zimę. Ale ponieważ czasami nie zapamiętają do końca, gdzie te zapasy zrobiły, więc jedną z takich ważnych ról, które pełnią myszy dla przyrody, jest to, że roznoszą nasiona, na przykład właśnie buka czy dębu, i dzięki temu no, mamy drzewa, które wyrastają z tych zapomnianych nasion.
I w tym artykule jest mnóstwo ciekawostek, między innymi, że myszy, trochę jak szczury, tak? Bo wszyscy wiedzą, że szczury to odrzucają ogon, gdy są zagrożone, i z myszami jest podobnie.
Dokładnie, z myszami jest podobnie, ja to tak dowcipnie nazwałam, że lepiej stracić ogon niż głowę, więc jeżeli faktycznie jest sytuacja, kiedy mysz jest polowana przez jakiegoś drapieżnika, a drapieżnik złapie za ogon, wówczas mysz odrzuca ten ogon i bez ogona sobie też świetnie radzi.
A po co natura wymyśliła myszy? Po to, żeby przeszkadzać człowiekowi? Chyba nie tylko.
Nie, my tak bardzo antropocentrycznie patrzymy na przyrodę, natomiast no, my jesteśmy tylko jednym z jej elementów, a myszy poza tym, że rozsiewają nasiona, z naszego punktu widzenia powodują jakieś tam szkody, szczególnie zimą, na przykład myszy czy nornice, o których też tam wspominaliśmy, potrafią na szkółkach leśnych gdzieś tam podgryzać, tak, korzonki.
No to
dokładnie
mają
tak,
używanie.
Więc no, one nie robią nam tego na złość, tak, po prostu jest jedzenie, więc korzystają z tego, dlatego też zimą, kiedy ten dostęp do pożywienia jest utrudniony, dlatego właśnie często przenoszą się do tych ludzkich siedzib, ponieważ tam jest cieplej i jest jedzenie. Natomiast bardzo ważne jest to, że gryzonie są częścią łańcucha pokarmowego i tak jak one właśnie zjadają czy nasiona, czy też właśnie owady albo jakieś ślimaki, tak myszy są pokarmem dla
na przykład sów.
Dokładnie, dla zwierząt, które już lubimy, które nam się tak dobrze kojarzą. No i bocian, wbrew pozorom, większość jego diety nie są żaby, tylko właśnie gryzonie. Sowy, inne drapieżniki, takie jak kuny, łasice, lisy, one wszystkie polują na gryzonie, w tym myszy.
A do tego jeszcze to te ptaki widzą te myszy inaczej niż my. My generalnie, no to ta mysz tam przemknie i tam nie wiadomo, co to przemknęło. Wiadomo tylko, że poskrywało to chyba mysz, prawda? A ptaki widzą to inaczej, bo one widzą w ultrafiolecie i dla nich mysz jest taka chyba dosyć mocno wyraźna.
Tak, szczególnie na śniegu. To jest bardzo, bardzo dobrze widoczne. W ogóle sowy, które są aktywne w nocy i na przykład myszy leśne czy zaroślowe również są bardziej aktywne w nocy. Przy czym chciałam tutaj też powiedzieć taką, to też może jest ciekawostka, tak trochę na granicy właśnie ornitologii i teriologii, że wykorzystuje się wypluwki, które wytwarzają sowy, czyli te niestrawione resztki pokarmu, które one wypluwają.
To przyznajmy, tam są kości
i sierść. Tam są kości i sierść, dokładnie. I na podstawie tych kości, przede wszystkim czaszek, teriolodzy są w stanie ocenić, jakie gatunki małych ssaków występują na danym terenie. Ponieważ wiemy, jak poszczególne gatunki sów, jakie mniej więcej mają areały, na których polują. Więc wiemy, że na przykład na tym i na tym terenie mamy takie i takie gatunki. Czasami tylko dzięki wypluwkom udaje się stwierdzić, że jakiś rzadki gatunek z małego ssaka występuje na danym terenie. Więc to też jest taka ciekawostka, że wszystko się może przydać naukowo.
To wnioski z tego takie, jak się rozpoznaje myszy, myszy rozpoznaje się po śmierci.
To prawda.
Chyba tak.
To prawda.
To odsyłam ciekawych, zainteresowanych tym tematem do artykułu. Ten artykuł można znaleźć w Onecie, na stronach Onetu między
innymi. Tak, jest na stronie Onetu, to jest właśnie to przypomnienie. Natomiast również na stronie magazynu przyrodniczego Salamandra, który, jeśli chodzi o przyrodnicze magazyny, to jest naprawdę świetny, bardzo polecam. Wspaniałe zdjęcia, nie tylko artykuły o myszach,
można
ale całe mnóstwo
cały
innych.
Duży, nowy świat. Nie tylko myszy, ale też takiej najmniejszej myszki, badylarki, która sobie wije gniazdko, proszę państwa, w źdźbłach traw, a jest wielkości, jak pani to napisała, 1,5 zapałki.
To jest maks. Mogą jeszcze mniejsze, to są malutkie. Faktycznie są to nasze najmniejsze gryzonie i są one tak śliczne, że naprawdę jak ktoś mówi, że myszy są brzydkie, to ja go odsyłam zawsze do zdjęcia, żeby zobaczył, jak wygląda badylarka z takim ogonkiem owiniętym wokół źdźbła jakiejś trawy. To jest naprawdę...
Julia Kończak, dziękuję pięknie. To musimy kończyć rozmowę. Na link do artykułu również na radiogdańsk.pl w zakładce Magazyn Ekologiczny. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.